A gościem Radia Z jest Wiesław Kaczmarek, który do nas przyszedł bez kuchenki mikrofalowej i bez ochroniarza. Witam, Moniko Olejnik. Panie pośle, poseł niezrzeszony zresztą, panie pośle, proszę powiedzieć, kto ma rację w sprawie gazu? Czy były premier Leszek Miller i Marek Pol, czy nikt? Czy jesteśmy uzależnieni od Rosji, czy nie?
To troszeczkę tak, musimy negocjować, znaczy musimy rozmawiać w ciemno, ponieważ nie znam tego raportu. Ale muszę powiedzieć, że w oparciu o swoje doświadczenia odnośnie wypowiedzi NIK-u i niestety pana wiceprezesa Szwedowskiego, staram się być powściągliwy, ponieważ parokrotnie mogłem stwierdzić wiele nierzetelności i podzielam pogląd niektórych moich kolegów, że to ma pewien kontekst polityczny. Natomiast jest oczywiste, i tu nie trzeba raportu NIK-u, trzeba by tylko wrócić do dyskusji sprzed 2 lat, że z racji pewnego układu geograficznego, położenia surowców, my jesteśmy uzależnieni od Rosji i to jeszcze będzie trochę trwało. Z tego, co można było się ostatnio zorientować, po doświadczeniu białoruskim, PGNiG postanowiło wrócić do starej idei rewersu, czyli na wypadek tego typu zdarzeń, żeby była możliwość, aby gazociąg pracował w drugą stronę i żeby można było zasilać się od strony zachodniej tym samym gazociągiem w gaz.
A trzeba mieć jakąś dziurkę, żeby się zasilić. Proszę? Trzeba mieć jakieś miejsce, żeby się zasilić tym gazem.
No tak, no czyli trzeba mieć zbiorniki, trzeba mieć oczywiście, trzeba płacić, bo za bezpieczeństwo energetyczne się płaci, więc trzeba mieć po prostu ewentualnie rezerwowych tych dostawców. Trzeba być przygotowanym na taką okoliczność, czyli płacić trzeba za
dobrze,
ten
czyli nie podziela pan
natomiast
zdania
jak przebiegały pana negocjacje, jak to było z tymi instrukcjami i tak dalej, to muszę powiedzieć, że nie wiem, to akurat prowadził resort infrastruktury i Ministerstwa Gospodarki. Myślę, że to są osoby, które są właściwe do komentarza i odpowiedzi na te formułowane zarzuty.
Jest pan bohaterem.
Ostatnia rzecz tylko jeszcze chciałem powiedzieć.
Bardzo proszę.
Chciałbym tylko powiedzieć tyle. Żeby nie było takiego wrażenia wśród ludzi, że to jest jakieś nowe zdarzenie. To jest przypomnienie sprawy sprzed 2 lat. Natomiast dzisiaj stan faktycznie jest chyba troszeczkę inny niż ten, który był analizowany przez NIK. No ale to taki urok NIK-u, że z dużym opóźnieniem prezentuje raporty.
Jest pan bohaterem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania spraw PKN Orlen.
To nie jest jeszcze ustalone.
No tak, no ale dzięki panu powstała ta komisja, dzięki pana enuncjacjom prasowym. Czy według pana komisja dojdzie do tego, czy ktoś brał prowizję?
Wie pani, kwestia prowizji akurat przeze mnie w tym wywiadzie w Gazecie Wyborczej prezentowana miała zupełnie inny sens niż ten, który został zinterpretowany, ponieważ dla wielu osób to tak mniej więcej wygląda, że mówią prowizja, przymrużają oko i myślą łapówka. Nie o to mi chodziło. System prowizyjny jest normalnym systemem, który występuje w tego typu kontraktach.
Czyli w tej sprawie nie chodziło o pieniądze?
Oczywiście, że chodzi o pieniądze, bo to jest przecież olbrzymi projekt. To są dostawy w czasie od 5 do 10 lat.
No oczywiście, ale czy chodzi o to, że te pieniądze ktoś chciał dla kogoś wziąć?
No wiadomo, że jeżeli dostawcą jest jedna firma, to ma z tego jakąś satysfakcję finansową.
Ale
jeżeli
ja myślę,
jej się zamyka drogę, to się pojawia inna firma i to ona ma satysfakcję, więc chodzi o pieniądze. Nie czarujmy się. Czy to zostanie wyjaśnione?
Właśnie, czy zostanie wyjaśnione, który z polityków chciał wziąć te pieniądze i na co?
Ja powiem tak. Po pierwsze, nie odważa się w żaden sposób oceniać tego, czy komisja sobie z tym poradzi. Natomiast mogę powiedzieć również i tak, że to są akurat obszary wymagające bardzo specyficznej wiedzy. I mówiąc wprost, pani redaktor, nie ma w Sejmie. Tutaj nie ma wyjątków. Dotyczy to wszystkich. Osoby wśród, myślę, środowiska poselskiego, która ma tak wysublimowaną i wyspecjalizowaną wiedzę odnośnie sposobu kontraktowania, budowania algorytmów cenowych, no wszystkiego, co wiąże się z tym.
No dobrze,
więc
ale
ocenić,
wiedza posłów jest na tyle.
Ocenić będzie bardzo trudno. Już pomijam te aspekty, te ostatnio podnoszone, że jest to spółka publiczna, że to może wpłynąć na jej wartość, utratę wiarygodności, interes akcjonariuszy. Dość skomplikowana historia, pewnie wymagająca wnikliwych analiz, powołania iluś tam biegłych, przywołania też innych standardów, akurat pewnie spoza terenu Polski.
A podoba się panu skład komisji?
Sejm postanowił, to właściwie jest komisja delegowana przez kluby, więc to nie ma znaczenia, czy mi się to podoba, czy nie podoba. Taka jest decyzja.
No to natomiast wiemy, że taka jest decyzja.
To, czego się obawiam, to, że po prostu tylko ten okres startu komisji się wydłuża. Kwestia dopuszczenia do tych tajemnic i tak dalej. No to są rzeczy, które pewnie powodują i rzecz, która jest
Jakoś dziwnie panowie z SLD nie zgłaszają się po certyfikaty.
Ani pani, ani ja nie jesteśmy w stanie ocenić, jak będzie wpływała na temperament pracy członków komisji, ich kondycję. Będzie wpływał kalendarz polityczny.
Ale pani poseł, proszę powiedzieć,
Sejmu, duże emocje.
Jak pan udowodni to, że były rozmowy między Leszkiem Millerem, panem Kulczykiem, a Aleksandrem Kwaśniewskim w sprawie obsady Rady Nadzorczej PKN Orlen?
A czy nie mnie to udowadniać, bo w tych rozmowach nie uczestniczyłem, ja tylko byłem na ich okoliczność odpytywany ustawicznie i trwało to dość długo. To akurat z punktu widzenia technicznego sprawa bardzo prosta do udowodnienia. Myślę, że tu nawet nie ma co udowadniać, bo nie ma co ukrywać faktów powszechnie znanych.
Ale pałac twierdzi, że wydał oświadczenie, tak ostatnio mówił Dariusz Szymczycha, że to jest wszystko nieprawda.
No to już to bywali, to trudno mi będzie ogłaszać odmienne zdanie. Ja brałem udział w określonym zdarzeniu z wykorzystaniem środków technicznych telekomunikacji, bo nie byłem tam osobiście. I doskonale pamiętam, co robiłem do godziny bodajże tam 3:00. Także w nocy, więc no, pani wybaczy, no, oświadczenie pana ministra Szymczychy pozostawiam.
Czy pałacu.
Czy pałacu pozostawiam opinii publicznej do oceny. Myślę, to jest sprawa no, tak oczywista i łatwa do wyjaśnienia i udowodnienia, że nawet nie ma się o co spierać.
Czyli przed komisją stanie prezydent Aleksander Kwaśniewski, dzięki panu.
Dlaczego dzięki mnie? O tej sprawie akurat publicznie mówił pan poseł Leper. Sam byłem zdziwiony, skąd miał tak dobre informacje. Nawet pozwoliłem sobie podejść do pana posła Lepera i zapytać. On oczywiście nie ujawnił mi źródła, ale tylko zapytał mnie przewrotnie, czy mówił nieprawdę. Więc nie wnosiłem tego publicznie, natomiast jeżeli już zostałem o to zapytany, czy takie fakty miały miejsce, nie widzę powodu, żeby mówić inaczej niż było.
A czy przed komisją powinien stanąć były premier Jerzy Buzek? Tego chce Roman Giertych.
To może jest zbyt daleko idący wniosek, bo na tej zasadzie można by wołać wszystkich do tej komisji. Natomiast pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego jest wnoszona ta sprawa z tamtego okresu. Ja myślę, że ileś rzeczy, które dzisiaj obserwujemy albo z którymi mamy do czynienia, mają swoje źródło w chyba jednak źle skonstruowanych warunkach brzegowych prywatyzacji. Ileś spraw zostało tak zaprojektowanych, że dzisiaj mamy tego negatywne skutki i być może członkowie komisji chcą dojść do tego, co autor miał na myśli, przyjmując takie i takie rozwiązania, a autorem tych rozwiązań byli ministrowie rządu pana premiera Buzka. Czy pan premier Buzek był w to zaangażowany? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że czasami parę nazwisk pada tak trochę ponad potrzebę.
A czy dzisiaj odważnie pan powie, panie pośle, kto jest w tej grupie hakowej, o której pan tak wiele mówi w wywiadach prasowych, która zbierała haki na kolegów z SLD?
To jest trudne dzisiaj pewnie do... Wie pani, można mówić o rzeczach, w których się brało bezpośrednio udział i można było tego dotknąć. A tutaj czuje pani coś takiego, że ma pani takiego opiekuna w cieniu, który bardzo wnikliwie obserwuje to, co pani robi i dba o dobre samopoczucie.
No,
to ma pani wyjątkowy luksus. Tam tak nie było i myślę, że ileś nazwisk, które padły, to są nazwiska, które na pewno należą do tych osób, ale pewnie nie wszystkie. Myślę, że to taka przestroga.
Czyli
dla wszystkich.
Ale kto był pana opiekunem? Pan Piłat?
Nie. Pan Piłat był takim, że był moim szefem nawet, jako szef SLD, natomiast ja akurat nie utożsamiałem tej osoby, ale to są też kwestie nie tylko zorganizowania grupy kręgów towarzyskich. Ale jest tyle zdarzeń, które nie mogą ułożyć się w zdarzenia przypadkowe, że w pewnym momencie człowiek się zastanawia, skąd się to wszystko bierze i dochodzi do takich wniosków.
Złamał pan omertę. Jest pan najbardziej znienawidzonym politykiem lewicy na lewicy. Jak się pan z tym czuje?
Wie pani, jeżeli na lewicy obowiązuje zasada omerty, to znaczy, że to jest formacja, która już przegrała. Bo to jest mechanizm, doskonale wiemy, charakterystyczny dla środowisk mafijnych. Jeżeli tam obowiązują takie reguły, to znaczy, to byłoby bardzo źle.
A obowiązują?
Ja obserwuję, bo przecież nie jest tak, że nie czuję się związany ze środowiskiem lewicy. Ja obserwuję jednak, że tam nie wyciąga się stosownych wniosków. Takim klasycznym przypadkiem jest dzisiaj nadal posługiwanie się albo zasadą milczenia, albo zasadą odpowiedzialności zbiorowej. Wtedy nigdy to środowisko nie odzyska pewnej wiarygodności, kiedy nie będzie identyfikowało popełnionych błędów i wskazywało osoby, które są za to odpowiedzialne i wyciągało z tego wnioski. Taka metoda, że ciszej i idziemy do przodu, jest metodą, która pozwala tylko na kontynuowanie jak gdyby rozprzestrzeniania się zjawisk negatywnych.
O, poślemy Pęczaku, wszyscy wiedzieli?
To była sprawa, która nie była dla chyba wielu osób tajemnicą. Ja myślę, że wystarczy spytać posłów łódzkich, myślę...
Leszka Millera?
Prawdopodobnie Leszek Miller o tym wiedział. I pamiętam takie zdarzenia z tam jakiegoś czasu, kiedy były takie dość wyraźne sygnały. Więc kwestia, jeżeli obowiązuje zasada milczenia i nie rozmawiania, i nazywania sprawy po imieniu, to znaczy, że coś w tym mechanizmie pozytywnie konstruowanym się zepsuło.
Może dziękuję bardzo. I na koniec pana zapytam, czy pan prezydent zaprosił pana na hel? Na rundkę tenisową? Nie,
nie. Jeżeli na chodzi hel, o tenisa, grałem w zupełnie innym miejscu. Nigdy nie grałem w tenisa z panem prezydentem.
I nigdy pan nie był na helu, tak? Dziękuję bardzo z panem prezydentem.
Wielokrotnie, ale nie w tym celu.
Wiesław Kaczmarek był dzisiaj gościem Radia Z.